wykonania.
32 ofiary śmiertelne, ponad 100 rannych. To żniwo kolejnego zamachu terrorystycznego, tym razem w Turcji. Nina Nowakowska, witam Państwa. Ponadto Kuba i USA nawiązały stosunki dyplomatyczne. Prawy sektor protestował na ulicach Kijowa, żądając między innymi referendum w sprawie odwołania rządu i prezydenta. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o in vitro. Do Trybunału Konstytucyjnego skierował pytanie, czy pobieranie plemników od dawcy, który nie jest w stanie wyrazić na to zgody, nie jest sprzeczne z ustawą zasadniczą. A my dziś, proszę Państwa, podsumujemy przedwakacyjny sezon polityczno-społeczny. Widziane z Poznania, witam dzisiejszych gości, którymi są profesor politologii pani Dorota Piątek oraz dziennikarze Paulina Suszka i Tomasz Cylka.
Witam serdecznie.
Sierpień teoretycznie powinien być miesiącem urlopowym, bez znaczących wydarzeń politycznych. Choć nie sądzę, aby w tym roku tak do końca udało nam się podczas urlopu wygasić polityczne emocje, my w Widziane damy Państwu odpocząć od siebie przynajmniej do września. A dzisiejsze spotkanie poświęcimy na próbę wyjaśnienia kilku zjawisk i tendencji, naszym zdaniem nowych, które zaistniały w polityce i które nie zawsze, nie przez wszystkich i nie dla wszystkich poddają się jednoznacznej interpretacji. Pani profesor, pani pierwsza, czy ostatnie miesiące zwiastują wielki przełom na polskiej scenie politycznej?
Ja przede wszystkim chciałam odnieść się do tego celu, który pani redaktor nakreśliła, mianowicie, że postaramy się zinterpretować, wskazać, wyjaśnić, wytłumaczyć. Ja myślę, że życie nieustannie uczy nas pokory i ja nie podejmuję się już w tej chwili tłumaczyć, wyjaśniać, interpretować, a już na pewno przewidywać. Natomiast czy może nastąpić zmiana jakaś istotna? No myślę, że może taka zmiana nastąpić, wszystko na to wskazuje. Ta tendencja jest widoczna, właśnie taka ogromna potrzeba bliżej niezdefiniowanej tak naprawdę zmiany. Ja myślę, że na tym polega cały problem interpretowania tego zjawiska, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do końca zdefiniować, na czym ta zmiana ma polegać, czy też o jaką zmianę tak naprawdę wyborcom chodzi. Natomiast wyraźny trend, czy wyraźna potrzeba zmiany jest manifestowana nie tylko w tych badaniach, które obserwujemy, a które oczywiście oddają tak naprawdę chwilowe emocje, ale także i w realnych zachowaniach wyborczych, co było widać właśnie chociażby w zakończonej kampanii prezydenckiej. Czyli jest na pewno jakaś ogromna potrzeba bliżej niezdefiniowanej zmiany. Ma się coś dziać, ma się coś zmienić. Nieważne, w tym momencie ta potrzeba jest na tyle duża, że myślę, że dla części osób nieważne są nawet konsekwencje tej zmiany. Po prostu ma się dziać i tyle.
Powiedziała pani, że na co się ma zmienić, nie bardzo wiadomo. A czy wiadomo, przeciwko czemu ta kontestacja stanu dotychczasowego następuje?
Oczywiście, ta kontestacja pewnie następuje przeciwko pewnej stabilizacji, tak zwanej małej stabilizacji, która ma to do siebie, że zwykle jest mało atrakcyjna, tak? I w związku z powyższym powoduje od czasu do czasu jakieś takie właśnie potrzeby właśnie jakiegoś przeżycia takiego trochę, powiedziałabym, romantycznego, mającego stanowić rodzaj doświadczenia pokoleniowego. No ja myślę, że w gruncie rzeczy tak naprawdę w tej chwili to zdecydowanie bardziej niż politolodzy czy socjologowie, to psycholodzy zajmujący się polityką mieliby pole do wyjaśnień.
Właśnie, bo mi się wydaje, że to nie jest do końca tak, że to chodzi, bo to trochę wszystko tak brzmi, jak się to opisuje też w mediach, że to chodzi o taki rodzaj takiej fanaberii, tak, a niech się coś zadzieje, nie, bo tak nam nudno jest, prawda? A mi się wydaje, że to jest jednak tak i toczy się też taka dyskusja, czy tutaj możemy ten świat opisywać przy pomocy mętla, szkiełka i oka, prawda? Czy przy pomocy jednak własnego doświadczenia, tak? Zwolennicy w zależności od tego, której opcji uważają, że ten język albo taki jest właściwy. A mi się wydaje, że jednak trochę jest tak, że to ludzkie doświadczenie, ono wyprzedza to, co może zrobić mędrzec za pomocą szkiełka i oka, tak?
Znaczy ja oczywiście nie chciałam deprecjonować absolutnie, jeżeli tak to zabrzmiało, to nie w sposób nieuprawniony, mianowicie to, że ludzie chcą zmian, a nie do końca wiedzą, na czym ta zmiana miałaby polegać, to wcale nie w moim przekonaniu nie jest deprecjonujące, dlatego, że no my w sensie jakim indywidualnym, jednostkowym czasami mamy takie poczucie sytuacji, że coś byśmy w naszym życiu zmienili, nie do końca wiemy, na co byśmy to coś zamienili, co byśmy zamienili, i mam taką jakąś potrzebę zmiany, która no często jest właśnie początkiem jakiejś jakości, także i w sensie pozytywnym.
Ja myślę, że to
natomiast tylko jedno zdanie, jeżeli mogę, mianowicie problem na pewno polega na tym, o czym pani redaktor powiedziała, że coraz trudniej jest nam za pomocą tego szkiełka i oka coś tam zbadać, dlatego, że mam tutaj do czynienia właśnie z pewnymi procesami psychologicznymi. I znowu, kiedy mówię, że psychologowie, politycy, polityki mają w tej chwili większe pole do popisu, broń Boże, nie jest to sugestia, że coś się dzieje, nie wiem, nie takiego, tylko
nie,
po prostu...
Nie psychiatrzy, tak?
Tak, oczywiście, tylko mówię tutaj o ludziach, którzy zajmują się przede wszystkim badaniem społecznych zachowań jednostek i tyle.
Znaczy, dla mnie recepta jest jeszcze prostsza i to trzeba nazwać po imieniu. Ludzie mają dosyć 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, tak? Niewyjaśnionych afer, jakiś rozmów przy kielichu, kniajackiego języka i ludzie no po prostu po 8 latach mają tego dosyć. Czy my sobie nazwijmy to bardziej naukowo, czy bardziej filozoficznie, to nie ma znaczenia. No, czas Platformy ewidentnie dla wyborców się skończył i niestety Platforma nawet nie potrafiła wyciągnąć wniosków z przegranych wyborów prezydenckich, bo to, co ta partia przez 3 miesiące ostatnio zrobiła, a raczej nie zrobiła, pomijając jakieś naprędce przegłosowywanie ustaw, to pokazuje, no, w jakiej sytuacji jest ta partia. Ona jest po prostu w wielkim marazmie i nie ma żadnego pomysłu na to, jak to przezwyciężyć. To jest dla mnie ewidentnie, to widzę też po wielkopolskich i poznańskich strukturach. To jest tonący okręt, który naprawdę nie ma kapitana, który potrafiłby go uratować. W Poznaniu, gdzie Platforma ma największe poparcie, nie ma w ogóle pomysłu na to, jak wyborców... Działacze sobie myślą, że wszystko samo przyjdzie.
Jeszcze tak, ale myślę, mi się wydaje... To jest skrajna, nie wiem, nieodpowiedzialność, brak wyobraźni politycznej, no nie wiem, jak to określić.
Jeżeli są 3 miesiące do wyboru, to już partia powinna mieć, tak, jedynki, wszystko już powinno być jasne, tak. Gotowa strategia, oni się tłumaczą wakacjami, że ludzie biorą na wakacje. PiS nie ma wakacji, PiS tak. Sobie zrobił aktywne kampanie w miejscowościach wypoczynkowych.
No, panie Tomku, a zna pan listy wyborcze PiS-ów?
Ale myślę, że działalność średniej działaczy średniego i niskiego szczebla Platformy i Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma tutaj żadnej, w ogóle to jest przepaść. I nie mam żadnych wątpliwości, że PiS bije Platformę na głowę.
No tak, ale mi się wydaje, że to jest, przepraszam, no, bez obrazy, jednak mimo wszystko dosyć powierzchowne, tak? To znaczy mnie bardziej by interesowało zbadanie tych rzeczywiście społecznych potrzeb, które są i ludzkich potrzeb, które są niezaspokojone, niż rozpatrywanie tego wyłącznie w kategoriach, czy ta partia, czy inna partia, bo to jest tak naprawdę, to jest trochę tak, jak wszyscy się uczepili tego Kukiza, prawda? Że tutaj teraz wszyscy się nastawili na to, żeby teraz bić w Kukiza i pokazywać, jaki to jest, przepraszam, idiota, prawda? Podczas kiedy to nie Kukiz jest problemem. Problemem jest to, co spowodowało, czego ludzie szukają gdzie indziej niż w tym, co mają, prawda? W ofercie. I że to akurat jest Kukiz. No dzisiaj to jest Kukiz, wczoraj to był Leper, a pojutrze będzie to ktoś inny. I to nie Kukiz jest tu problemem, tak? Raczej chodzi o to... I to jest świat taki, moim zdaniem, trochę nieopisany, tak? To znaczy my nie wiemy, tak? I ludzie nie muszą wiedzieć, jaką receptę na to znaleźć i co jest odpowiedzią. I często te odpowiedzi, które znajdują, są takie przypadkowe.
Myślę, że gdyby poczytać by niektórych autorów, nie wiem, chociażby Baumana, prawda? Żyjemy w czasach ponowoczesnych, no, gdzie wszystko jest szalenie płynne, szalenie dynamiczne i gdzie podstawową potrzebą człowieka, taką nieco spokojoną, jest potrzeba pewnej stabilizacji, pewnego takiego osadzenia.
Ale mówiła pani, że właśnie nadmiar stabilizacji powoduje, że...
I to nie jest sprzeczne. To właśnie na tym polega ten problem z ponowoczesnością, że tutaj mamy do czynienia z godzeniem pewnych, czy właściwie współwystępowaniem pewnych trendów, które właśnie wyrażają się w taki sposób, że no, mogą stanowić powierzchownie pewną negację. Ta potrzeba zmiany, o której ja mówię, to jest tak naprawdę, to może być równie dobrze interpretowana jako potrzeba poszukiwania pewnej stabilizacji, tak? Której w warunkach ponowoczesności po prostu nie ma.
Bo ja jeszcze mogę coś dodać, ponieważ mi się wydaje, że, znaczy, być może to jest wyłącznie moja teoria, tak, ale taka jest moja intuicja właściwie. A wydaje mi się, że mam dosyć takiego dobrego społecznego nosa, że być może to jest element tej stabilizacji albo jej fundament, tak? To jest taka potrzeba wspólnoty, że to, co się stało przez tych 25 lat, to był rzeczywiście taki rozwój ekonomiczny i tam na różnych innych dziedzinach, natomiast myśmy o tym zapomnieli trochę i ta wspólnota została poprzez to, że to było też nastawienie na taki indywidualny rozwój, oczywiście, tak? Ta wspólnota została zniszczona w jakiś sposób, tak? I to, że ludzie się gromadzą wokół kościoła, czy wokół partii, które używają tego kościoła i tego rodzaju systemu identyfikacji, tak? Jak instrumentu.
No, to wynika właśnie, moim zdaniem, mamy do czynienia z ogromną sprzecznością, dlatego, że z jednej strony oczywiście wyborcy w tej chwili w Polsce, no ja nie wiem, na ile kierowani względami światopoglądowymi, ale no niewątpliwie głosują na ugrupowania, czy deklarują głosowanie na ugrupowanie, no, o którym możemy powiedzieć, że jest dosyć fundamentalistyczne, jeżeli chodzi o
49%,
kwestie,
proszę Państwa, najnowszy sondaż dla Prawa i Sprawiedliwości.
A z drugiej strony to samo społeczeństwo deklaruje taki, a nie inny stosunek do kwestii, które no właśnie w programie tych sił politycznych, które w tej chwili przewodzą, no są zupełnie inaczej postawione. Także mam do czynienia z pewnym takim poplątaniem, pogubieniem, pomieszaniem.
Chaosem pewnie. Znaczy ja słuchając Państwa, no raczej utwierdzam się w tym przekonaniu, że no kiedyś było bardzo łatwo w teorii marksistowsko-leninowskiej. Było wiadomo, że byt kształtuje świadomość, więc jak byt jest zły, to świadomość nie może być, że tak powiem, optymistyczna.
Nie do końca. Pamiętacie Państwo,
że w tej chwili oczywiście jest bardzo wielu analityków, którzy moim zdaniem no bezwiednie, ale jednak podążają tym tropem i na przykład twierdzą, że powodem tego, co się dzieje także w Polsce, jest schyłkowość kapitalizmu.
Mam do czynienia z ogromną fragmentaryzacją społeczeństwa, z ogromnym zróżnicowaniem stylów życia, potrzeb i stąd od lat 80. w krajach zachodnich pewne trendy narastały, u nas widać to w ciągu ostatnich kilku lat. No po prostu już nie ma tego jednego społeczeństwa, które ma jakieś, powiedzmy, ukształtowane elity, których zachowanie może być wyznacznikiem prognoz dotyczących wyników wyborów. W tej chwili zwróćcie Państwo uwagę, tak naprawdę w wyniku wyborów może zdecydować niewielka procentowo liczba, czy niewielka procentowo grupa społeczna, która w danym momencie z nie do końca zdefiniowanych czy przewidywalnych powodów się akurat zaktywizuje, bo no widzi swój partykularny interes i no demokracja na tym polega, żeby artykułować swoje partykularne interesy.
Jak Państwo sądzą, co zdecyduje o naszych decyzjach w najbliższych miesiącach? Które z tych rzeczy, o których Państwo mówili? Czy rzeczywiście cały kanał pójdzie przeciwko konkretnej partii, za inną partią? Czy, no tak jak wydawało się jeszcze parę tygodni temu, że wygra młodość i pójdzie, znaczy przechyli się zwycięstwo na tę stronę, gdzie jest no, nowa energia, energia, czy co? Co zdecyduje?
Kolejny paradoks mamy, mówiąc o młodości, mówimy o ugrupowaniach reprezentowanych, czy też właściwie ugrupowaniach, w których liderami są osoby, o których no wszystko można powiedzieć, ale nie, że według wskaźników i społecznych, i biologicznych są to osoby.
Ja wiem, pani profesor powiedziała, że nie podejmuje się prognozowania, ale jak Państwo sądzą? Rozumiem, że Tomek Cylka znaczy, uważa,
ja
że to
tak,
będzie...
Ja jestem bardzo twardo po ziemi. Uważam, że po prostu kto dobrze przepracuje najbliższe dwa miesiące kampanii, kto wyjdzie... Dzisiaj już nie ma czasów ulotek, oplakatowywania się. Mieliśmy słynnego posła Tomasza Górskiego. To już dzisiaj nie są te czasy. Przykład Andrzeja Dudy pokazał, że trzeba wyjść, trzeba nawet dzień przed ciszą wyborczą, całą noc jeździć od piekarza do kucharza,
no,
do pracownika.
No, ale
kto jeździ? Panie Nino, kto jeździ? Z Platformy. Jeżdżę. Platforma w Poznaniu sobie siedzi w swoich lokalach i jest bardzo zadowolona ze swojego
ciepełka. Jeżdżą.
PiS jest w terenie.
Ja jestem przekonany, że po prostu to zadecyduje. Tak. I tak samo jest ugrupowane. Wiadomo, że no, środowisko powaku jest teraz skonfliktowane same ze sobą i ciekawe w ogóle, jak to się ta instytucja, w cudzysłowie, się rozwinie. Natomiast ja nie mam żadnych złudzeń. Tak? Kto dobrze przepracuje, kto wyjdzie do ludzi, kto będzie z nimi rozmawiał, obiecywał cokolwiek, komukolwiek, to zadecyduje.
I żebym siedział w studiu telewizyjnym popularnych stacji telewizyjnych, bo to naprawdę, jak pokazało chociażby ostatnie wybory, na nic się zdaje.
Może być kontrproduktywne, pani Paulino?
No ja myślę, że jest jeszcze jedna taka rzecz, która decyduje o tych wyborach. To jest to, co się nazywa taką partycypacją, tak? Ale to jest taka potrzeba ludzi, żeby mieć jakąś moc sprawczą i ponieważ oni na co dzień mają to poczucie dosyć niskie, tak? To znaczy na co dzień jest niewiele rzeczy, o których możemy my decydować, tak? Nasza demokracja jest tak przedstawicielska, że właściwie o wszystkim decydują przedstawiciele. My mamy ewentualnie budżety obywatelskie raz na rok. To myślę, że ludzie tą potrzebę realizują w wyborach, a ponieważ mogą ją zrealizować tylko w ten sposób, że dokonają jakiejś zmiany, tak? Więc to może być też taki czynnik, który spowoduje, że zagłosują właśnie tak, żeby nastąpiła jakaś zmiana, żeby mieć poczucie, że mają moc sprawczą, tak? Cokolwiek potem miało być
to tutaj, tylko że jest taki trochę mechanizm przypominający, wiecie państwo, głosowanie w tych wszystkich popularnych jakichś talent showach, tak? Że w pewnym momencie jakby widzowie się aktywizują, dlatego że na przykład mogą tym dołożyć nielubianemu celebrycie. I oczywiście ten mechanizm miał, myślę, że w dużej mierze kształtowany też przez kulturę popularną. On jest bardzo widoczny.
No więc ja tutaj być może narażę się przynajmniej niektórym z państwa, bo znam państwa zdania na ten temat, ale moim zdaniem dobrze poprowadzona kampania przed referendum może właśnie to poczucie partycypacji, o którym mówiła pani Paulina.
Kampania przed referendum nie ma, zwróćcie państwo uwagę.
No, ja tutaj miałam zwolennika między innymi, bo miałam też oczywiście zwolennika ordynacji proporcjonalnej, ale zwolennik ordynacji większościowej, jednomandatowych, pan Tomek Byłch, ten właśnie podkreślał to, że to jest jedyny sposób, aby ludzie poczuli, że coś od nich zależy.
Ja proszę, ja nie jestem zwolennikiem JOW-ów, żeby było jasne.
No więc mówię, dlatego powiedziałam, że się niektórym z państwa należy.
Bo ja kampanii nie widzę żadnej.
No ale, więc, ja uważam ale, po prostu, ale gdyby że... była taka mądrze poprowadzona kampania
już
przeciwko referendum, pani Paulino, to obawiam się, że nielubiani zwolennicy JOW-ów mogą właśnie na tej nucie grać.
Ale pani redaktor, pani zakłada tutaj głosowanie programowe, a my w tej chwili nie mówimy o głosowaniu programowym, tylko mówimy o pewnych emocjach. Mówimy o tym, że ludzie realizują pewne potrzeby natury takiej, powiedziałam, raczej psychologicznej, a nie wynikającej z...
Tak.
No to jedno jakby nie wyklucza drugiego, prawda? Natomiast właśnie ta możliwość, ta sprawczość, to jakieś takie dowartościowanie, docenienie, poczucie, że jest się jednak kimś, kto może w pewnym momencie zdecydować o rzeczach ważnych i istotnych.
No i ordynacja większościowa może być w ten sposób sprzedana.
Najpierw, jaka jest różnica.
Ja nie mówię, że powinna, nie mówię nawet, że chciałabym, ale może być
może,
w ten
ale
sposób.
To wszystko jest konsekwencja zaniedbań po prostu w tym obszarze przez lata, tak? No.
Widziane z Poznania to pierwsze zjawisko, które omówiliśmy w naszym podsumowaniu polityczno-społecznym sezonu przedwyborczego. Teraz czas na panią Paulinę. O ile wiem, chcę pani porozmawiać o pewnym wydarzeniu w Poznaniu.
No tak, no chciałabym powiedzieć, że dla mnie takim wydarzeniem istotnym w tym przełomowym uważam w jakimś sensie, oczywiście nie wiem co z tego dalej wyniknie, no to był jednak list pana prezydenta Jaśkowiaka do arcybiskupa w sprawie uregulowania stosunków własnościowych na linii miasto-kościół. I to co mi się w tym wydaje najcenniejsze to, że ten list w moim odczuciu był bardzo uprzejmy i bardzo stanowczy, tak? To znaczy, on nie był napastliwy, natomiast rzeczywiście detalicznie i był bardzo rzeczowy natomiast i bardzo rzeczowo wymienił wszystkie punkty, które są, czy mogą być punktami spornymi na tej osi. Oczywiście każde podjęcie tematu przez pewne kręgi jest uznawane za atak na Kościół, natomiast wydaje mi się, że naprawdę przy normalnym podejściu nie można tego traktować jako atak na Kościół. On nie był atakujący. I bardzo podoba mi się to, że tam zostało powiedziane, rzeczywiście ustalmy albo regulujemy wszystko na zasadach wzajemnych uprzejmości, preferencji, ulg, prawda? Albo liczymy się biznesowo, tak? I pokazało też skalę, która mnie, muszę powiedzieć, zaskoczyła. Tak? Skalę.
Więc właśnie mnie też zaskoczyła skala. muszę powiedzieć.
Po ósemce, proszę Państwa,
to Ale do tej pory to było tak, że to się widziało...
Ilość.
Właśnie tutaj jakaś szkoła, prawda, no dużo, owszem, rzeczy, chcą tak. dużo, prawda, za dużo, no ale to jest szkoła jedna, prawda, no tu jest szkoła druga. Natomiast razem zebrane to w jednym dokumencie, tak, i dokładnie policzone, no to było powalające w pewnym sensie, tak. I wydaje mi się, że to było nam potrzebne. I jeżeli tylko panu prezydentowi starczy determinacji, co prawda zaskakuje, znaczy nie, właśnie nie zaskakuje mnie, ale oczekiwałabym, że na przykład partia, która go wystawiła do wyborów, prawda, i teoretycznie stanowi jego zaplecze, tak, żeby jednak w tym wypadku nie była na wakacjach, tylko na przykład, żeby się państwo radni z tej partii na przykład odezwali w tej sprawie, bo widzę, że milczą bardzo ostentacyjnie.
Zresztą jest chyba jedna sprawa, jeden z radnych się odezwał w sprawie Malty, tak, tam ten głos był dosyć wyraźny i zgodny z intencją pana prezydenta.
Radny Mikuła.
Tak, radny Mikuła. Ja tutaj, jeżeli chodzi o tę kwestię, absolutnie nie ma sporu. Z panią redaktor też uważam, że jest to...
I to jest precedens w skali
tak,
kraju.
Jest to kwestia bardzo ważna.
No, nie bardzo, nie bardzo.
Natomiast
pan profesor Hartmann przypomniał, że Majchrowski, prezydent Majchrowski w Krakowie, no w zasadzie w podobnym stylu usiłował działać. Nic z tego nie wyszło i o tym za chwilę.
No ja zgadzam się oczywiście, że to jest wydarzenie ważne i tak samo podkreślam, jak i pani redaktor, że tutaj nie wątpię na ogromną uwagę zasługuje właśnie ton listu. Nie było tutaj żadnych zaczepek, nie było tutaj żadnych odwoływań się do emocji rzeczowych.
Ideologii
bardzo konkretne.
Nie było właściwie,
nie było
prawda?
Ideologii, także ja myślę, że na poziomie takim semantycznym, gdyby dokonać rozbioru językowego, to jest to po prostu jak najbardziej, powiedziałabym, taki wręcz no, intencjalny.
Chociaż znam takich, którzy zarzucili panu prezydentowi właśnie jakieś niedoróbki językowe, czysto
nie,
językowe.
Ja nie mówię tutaj o poprawności gramatycznej, ja mówię o wymowie, tak? Ja mówię, że tu nie widać żadnych ukrytych, nie wiem, podtekstów i tak dalej, czy zaczepek. Jest to po prostu rzeczowe, no można powiedzieć, w pewnym sensie wyrażający pewną intencję handlową, tak? Czy intencję dokonania pewnego biznesu, czy pewnego interesu list i tyle. I uważam, że, ale to znowu pogląd już w tym momencie indywidualny czy osobisty, no uważam, że te kwestie powinny być poukładane. I
odpowiedź.
Na pewno przez 16 lat rządów Ryszarda Grybalnego czegoś takiego nie mieliśmy. Prezydent poprzedni Poznania prowadził jakieś kuluarowe rozmowy, tylko ta jeden przykład ósemki sprawił, że pewne emocje zostały wywołane, ale to też chcę przypomnieć, to nie była zasługa prezydenta Grybalnego, tylko świętej pamięci wiceprezydenta Macieja Frankiewicza. To jemu puściły w końcu emocje i wyrzucił to z siebie, tak, że kuruja żąda 1 800 000 tysięcy złotych za dzierżawę budynku przy ulicy Głogowskiej. Także to Grybalny prowadził tutaj bardzo dobrą grę, taką dyplomatyczno-kuluarową, w zaciszu w pałacu coś się działo. Ja nie jestem daleki od optymizmu w tej sprawie. Pani przywoła ten przykład prezydenta Majchrowskiego. Ja widzę takie pewne sygnały, na przykład procesja Bożego Ciała i podziękowania arcybiskupa Gondyskiego za obecność na procesji prezydenta Ryszarda Grybalnego, który teraz jest prywatnym człowiekiem, tak?
No, ale a on został
doceniony do tego, że myślę, że arcybiskup Gondyski nie będzie tutaj koncyliacyjny i skory do rozmów z prezydentem Jaszkowiakiem, którego w ogóle pomija przy jakichkolwiek spotkaniach, uroczystościach prezydent
pytanie...
Jaszkowiak dla arcybiskupa Gondyskiego generalnie nie istnieje.
Pytanie, czy mu na tym zależy i czy to jest rzeczywiście aż tak.
To z kim on serwuje? Z prezydentem Grybalnym, który jest teraz prywatną osobą, który jest wynoszony na jego... Tak samo jeszcze jeden, bo może pani tego nie zwraca uwagi, ale to są setki tysięcy wiernych, przesadziłem, ale dziesiątki tysięcy wiernych w tym uczestniczą. Jeżeli oni dostają sygnał od metropolity poznańskiego, że właściwie to urzędującym prezydentem jest jeszcze Ryszard Grybalny i podobna była uroczystość 3 maja w Farze, to najwięcej oklasków pani Paulino w kościele nie dostali. Ministranci, ludzie, którzy się zaangażowali w organizację uroczystości, otrzymał najwięcej obraz Ryszard Grybalny, wymieniony przez poznańskiego hierarchę. Ja widzę, obserwuję, to są takie gesty małe, pani Paulino, ale one pokazują, jakie jest nastawienie poznańskiej kurii do obecnych władz miasta. One będą musiały odpowiedzieć na ten list, oczywiście, ale ja tu żadnego przełomu się nie spodziewam.
Tak, ja się zgadzam z obydwojgiem państwa, to znaczy z panią redaktor się zgadzam, że to jest bardzo dobrze, że taka rzecz powstała i z panem redaktorem, że z tej rzeczy rzecz tak naprawdę nic nie wyjdzie. Bo to, o czym pan redaktor mówi, to jest taki mechanizm, który w Polsce już obserwujemy od pewnego czasu, mianowicie jakby budowania niezależnego państwa w jakimś sensie, czy niezależności jakby odrębnej wspólnoty, prawda? I w tej drugiej wspólnocie coś się dzieje, jest jakiś prezydent, który pisze jakieś listy, no i okej, no wiadomo, że będziemy musieli odpowiedzieć, odpowiemy pewnie kurtuazyjnie również,
bo... No będziemy przeciągać sprawę,
to już. Natomiast ważne, że tego rodzaju sygnały się pojawiają, tym bardziej ważne, że no wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas na tego rodzaju sygnały będą jeszcze trudniejsze do wyartykułowania, do przebicia się, tak?
No więc właśnie dotychczas prezydent Jaśkowiak nie dostał odpowiedzi od arcybiskupa Gondeckiego, trzeba wyraźnie
powiedzieć. Ale to trzeba znieść, że jest zapowiedź kurii, że będzie tak, w sierpniu odpowiedź.
Dostał właśnie ekonoma, tak, czy księgowego kurii odpowiedź, której ton też był bardzo, bardzo kulturalny, muszę powiedzieć, ale...
Kulturalnie lekceważący, tak?
Nie zdążył.
No, więc
nie
ja może, ja, no nie, no faktem jest, że mówienie, że przygotowanie przez Kościół takiego raportu potrwa jakiś czas, no jest, tutaj bym się zgodziła, troszeczkę jest w tym element lekceważenia, bo nawet jeżeli to ma być kontrraport, prawda, no bo rozumiem, prezydent Jaśkowiak przedstawił raport.
Tak, też kilka tygodni to przygotowywał, tak? No zlecił, ogłosił, pierwszy zlecił urzędnikom i wszyscy kilka tygodni czekali.
Ale przynajmniej powinien podać datę, prawda, ten pan. Kiedy taki raport będzie gotowy? No i oczywiście nasuwa się przypuszczenie, że przed wyborami parlamentarnymi, gdzie prawdopodobnie dojdzie do przejęcia władzy na szczeblu krajowym, taki raport przez Kościół nie zostanie przygotowany. I teraz co dalej? Czy prezydent Jaśkowiak się zniechęci? Nawróci, powiem brzydko, używając...
Nie wiem, czy on jest katolikiem, więc nie wiem, czy...
Mówił, że jest katolikiem. Czy emocje społeczne wygasną?
Znaczy, myślę, że wokół tego nie ma żadnych emocji społecznych. No,
nie ma?
Myślę, że nie zauważyłam.
Ja
myślę, że to jest na tej zasadzie, że, ale to powtarzam, myślę, bo nie mam wiedzy, nie wiem, żadnej tej szkiełkowej w tej materii, ale myślę, że to jest tak, że ludzie mają swoje poglądy. I ci, którzy, i tutaj tego rodzaju wydarzenie, no myślę, że w jakiś sposób aktywizuje te poglądy, które już istnieją. To znaczy, że ci, którzy są za tym przekonani, że te sprawy powinny być regulowane na zasadzie wzajemności, że Kościół jest na przykład traktowany wyjątkowo, no to jakby ta inicjatywa pana prezydenta jedynie wzmocni w nich to przekonanie. Natomiast ci, którzy uważają, że jest to kolejny przejaw jakiegoś lewackiego ataku, bo i takie głosy można spotkać na Kościół, no to oni też się umocnią w tym przekonaniu.
No tak, ale to zakładalibyśmy, że po prostu wszystko jest konstant i wszystko jest niezmienne, tak? No ale jednak czas płynie, ludzie się zmieniają, pewne tendencje światowe
i
do nas
nadzieja,
wchodzą.
Tak? I dlatego mówię, że ważne jest podejmowanie tego rodzaju inicjatyw.
Bo to dotyczy kwestii ekonomicznych, ale to nie są jedyne kwestie, które dotyczą relacji społeczeństwo, instytucja Kościoła, tak? Mamy do czynienia w tej chwili z opiniami Kościoła na temat in vitro na przykład, tak? I nagle się okazuje, że ludzie, którzy zawsze byli, nie wiem, tak jak pan profesor Adam Ziółkowski, tak? Tata tej Agnieszki Ziółkowskiej, pierwszego dziecka z in vitro w Polsce, który pochodzi z głęboko katolickiej rodziny, tak? Bardzo z Kościołem związanej. I który nagle mówi, nie, no po raz pierwszy wyszedłem z Kościoła, okazuje się, że jego żona, bo taki artykuł był w Tygodniku Powszechnym, jakiś czas temu odeszła z Kościoła do wspólnoty ewangelickiej, tak? Więc to nie jest tak, że to się nie zmienia. Ja myślę, że to są takie drobne... Jak się patrzy na to z bliska, to się wydaje, że to jest nieznaczne, tak? Ale jak się człowiek odsunie, to się okazuje, że gdzieś powoli... Zarzuca panie Tomku, że ja czegoś nie obserwuję. No ja obserwuję być może inne rzeczy niż pan, tak? Nie, bo ja obserwuję na przykład ludzi, którzy nagle wychodzą z mszy, o czym pisała zresztą pana gazeta, ponieważ już mają dosyć tego, że ksiądz na mszy
pojawia jakieś farmazony. Statystyki są proste. W archidiecezji poznańskiej zresztą średnia dla kościoła w Polsce jest podobna. Około 40% wiernych chodzi regularnie do kościoła. Takie są przynajmniej oficjalne statystyki zliczenia wiernych, które odbywa się w październiku. Jeżeli na te 40% i pół promila, bo to się zdarzyło Pani pomyliła tylko raz. Ja to zresztą o tym pisałem, że w kościele świętego Jana Bosko ksiądz, ta sytuacja, gdzie jeden z wiernych świadectw, był jeden wierny na te 40% regularnie. Ja uważam, pani Paulino, że ci ludzie, te 40%, które idzie, to oczywiście to są moje jakieś intuicyjne, jestem z kościołem związany, jestem człowiekiem praktykującym, że 2/3 ludzi to przyjmuje to po prostu. To, co tam jest mówione, przyjmuje.
No więc ja tutaj
nie jakiś punkt taki po prostu, znaczy, że od jakiegoś momentu się przyjmuje, tak?
Natomiast pamiętajcie państwo, że dla wyborcy tak naprawdę konkret się liczy, a nie abstrakcja. Dla znakomitej większości ludzi jednak kwestia in vitro to jest kwestia abstrakcyjna.
Kwestia kasy to już nie jest kwestia abstrakcyjna.
Ale to może być za trudne, kiedy zaczną się pojawiać. To jest, słuchajcie, tak samo jak była swego czasu taka afera, która nie miała żadnego potencjału w Stanach Zjednoczonych. Chodziło tam o jakieś prezydenta Clintona, jakieś tam finansowe historie, niejasności. To bardzo szybko jakby straciło zainteresowanie, znaczy media się tym nie zainteresowały, to było zbyt skomplikowane. Znaczy, żeby wiedzieć, w tym momencie rozstrzygać, wyrobić sobie opinię na temat tego, czy ten kościół powinien, albo czy miasto powinno, to trzeba było mieć pewną wiedzę i myślę, że...
Ja spróbuję państwa pogodzić, włączając taką bardzo, bardzo przyziemną interpretację. Otóż wydaje mi się, że nawet jeżeli prawdziwy gorliwy katolik jest zniesmaczony niektórymi wypowiedziami hierarchów, dajmy na to, na temat in vitro, czy na temat związków partnerskich, to mimo wszystko dla niego to nie jest takie szalenie ważne, bo on twierdzi, że Kościół jednak reprezentuje takie wartości, że on jest zobowiązany wybaczyć hierarchom nawet takie odzywki jak księdza Oko, prawda?
Czyli do momentu, kiedy nie dotrze do niego, że te same wartości reprezentują na przykład inne kościoły, które są za rogiem.
Nie, to pani Paulino, nie do końca to się z panią
nie zgodzę. Dajcie mi skończyć.
Myślę, że poza tym różnica między kościołem instytucjonalnym i kościołem jako wspólnotą wiernych. I myślę, że ci, którzy należą do kościoła w tej drugiej kategorii.
Nawet najgorliwsi katolicy od zawsze, i to nie jest nowe zjawisko, nie lubili pazerności kościoła.
Zgadza się z panią. Pani nie.
I to jest częścią ludowego katolicyzmu polskiego, że się pazerności ludzi kościoła nie lubi.
Pani zgadzam w 100%. Natomiast ja wszystkim, którzy, tak jak pani powiedziała, wymienia tu ludzi, którzy próbują, mówią, ogłaszają, że odchodzą z kościoła, to ja mówię, zanim odejdziesz z kościoła, idź do Dominikanów. Ja pani powiem, zaręczam w 100%, że w kościele Dominikanów w Poznaniu pani nie usłyszy ani słowa o polityce, nikt panią nie będzie prosił o pieniądze, ja chodzę do Dominikanów.
Ja też chodziłam wiele lat do Dominikanów, więc...
Nie trzeba wychodzić z kościoła, żeby być wierzącym człowiekiem i żeby nie dyskutować o polityce. Proszę iść w niedzielę na 21, nie można wejść do środka. Tam ludzie na dziedzińcu mieli gnieżdżą, żeby zdobyć miejsce w środku kościoła. To są, pani Paulino, ludzie, którzy nie zgadzają się na to instytucjonalny kościół, na to nakazowo rozdzielczy. Nie trzeba wychodzić z kościoła katolickiego i nie trzeba szukać ewangelików, żeby czuć się w tym kościele dobrze.
Jeżeli się uznaje, że nie wie ręka lewa, co robi ręka prawa, to rzeczywiście, tak? Ale istnieje pewna taka granica, gdzie po prostu okazuje się, że to jest na tyle trudne do zniesienia, że jednak można udawać, że tego nie ma po prostu,
ale
tak?
Ale mówmy o interesach, bo taka była intencja, myślę, prezydenta Jaśkowiaka, żeby właśnie nie toczyć debat, dysput na temat przynależności, czy nieprzynależności, czy odnalezienia się, czy nieodnalezienia się w kościele instytucjonalnym, tylko po prostu, żeby uregulować rzeczy, które są bardzo przyziemne i wymierne.
Widziane z Poznania, panie Tomku, a panu przychodzi do głowy jakieś przełomowe wydarzenie, zjawisko, tendencja?
Tak, to nie jest przełomowe zjawisko, ani żadna, a jest tendencja. Jestem przerażony tym, co się dzieje w ostatnim czasie wokół dopalaczy. I to jest, uważam, problem, z którym zamiast dyskutować o polityce i wzajemnie się spierać, kłócić między sobą, politycy powinni się tym problemem realnie zająć. To jest, uważam,
jakie
sytuacja...
Jakie są problemy? Właśnie, ja muszę powiedzieć, że nie rozumiem.
Polityków, tak?
Że jakie są problemy praktyczne?
Nie ma prawnych
uregulowań. Z identyfikacją szkodliwych substancji w coraz to na nowo pojawiających się dopalaczach.
Prokuratura nie znajduje podstaw do tego, żeby wszczynać postępowania. Władze samorządowe twierdzą, że nie mają uregulowań na to, żeby one zamykać tego typu sklepy, a państwo działa w tym momencie tak, jak działa. Nie kwestia wyborów, fałszerstw jest dla mnie jakiś jakichś wydumanych, tak, co opozycja zarzucała, jest kwestią na to niesprawność państwa, tylko właśnie bezradność. Przypomnijmy sobie, tak, jak w 2010 premier Tusk ogłaszał, że problem dopalaczy zostaje rozwiązany, zamykano sklepy przed kamerami, były transmisje na żywo z tych wydarzeń. 5 lat minęło, jesteśmy właściwie w punkcie wyjścia, a nawet powiedziałbym, że w tej sprawie żeśmy się cofnęli.
Czy państwo potrafią mi wytłumaczyć, ja przyznam, nie sama się tym dogłębnie nie zajmowałam, ale na czym polega problem? Czy problem polega na tym, że są coraz nowe substancje i dlaczego państwo jest bezradne? Kto jest bezradny? Lekarze są bezradni, sanepid jest bezradny, policja jest bezradna.
To nie są nowe substancje, bo pewnie substancji nowych się nie wymyśla, tylko kombinacje.
Kombinacje, oczywiście. No ale kto powinien wziąć tą najważniejszą odpowiedzialność?
Wszystkie instytucje tutaj niewątpliwie. Oczywiście jakby politycy są winni pewnemu stanowi rzeczy, dlatego że nie tworzą skutecznego prawa, prawda? No bo wiadomo, że
nikt nie
oczekuje, żeby premier osobiście zajmował się kwestią tego, że ktoś tam powiedzmy nadużył jakiejś substancji. Sankcji niedozwolone. Natomiast rzeczywiście powinno być nawet nie tyle samo prawo, ile egzekucja tego prawa powinna być skuteczna. No i coś, o czym u nas się generalnie w ogóle zapomina, niezależnie od tego, czy mówimy o dopalaczach, czy nie, mianowicie edukacja. To jest coś strasznego. Przecież się ogląda te kampanie przeciwko dopalaczom. Nie wiadomo, czy płakać, czy śmiać się, czy to jest jakaś dywersja.
Poza tym to są kampanie, tak? A to nie prawdziwa edukacja.
Oczywiście to nie prawdziwa edukacja, to jest kampania jednorazowa i do tego jeszcze kompletnie chybiona. Bo nie zwraca tak naprawdę uwagi na problem, który, zgadzam się z panem redaktorem, jest rzeczywiście ogromny, przede wszystkim powoduje tutaj taką metakomunikację, czyli analizę samej kampanii, która jest żenująca. Problem jest ogromny. Myślę, że to jest też jeden z tych, jakby przejawów takiego, nie wiem, poszukiwania czegoś, tak? Bo ja oczywiście mogę sobie zadać pytanie, jak to jest, że dorosły człowiek, który ma, zakładam, wolną wolę i świadomość, sięga po coś, bo o czym z góry wiadomo, że jest ryzykowne. To albo ma ograniczoną poczytalność w tym momencie z takich czy innych powodów, albo to jest coś, czego ja nie pojmuję. Nie rozumiem. W związku z tym trudno mi się odnosić akurat do tego. Natomiast oczywiście pewne mechanizmy muszą być stworzone, bo jakby walczenia z tym, bo poza wszystkim tutaj pan redaktor deklarował, że jest osobą chodzącą po ziemi. Ja również, wydaje mi się, że chodzę po ziemi. To są ogromne koszty i społeczne, i ekonomiczne, powiedzmy sobie również szczerze, tak?
Ale
to nie jest tylko kwestia indywidualnych dramatów.
Ale przeczytałam, to nie jest tylko problem Polski, że cała Europa i w tej chwili właśnie wzmożenie, to jest oczywiście spowodowane także porą roku, prawda, tym, że młodzież
ma wakacje. Ale wszystko, o czym dzisiaj mówimy, to nie są sprawy typowo polskie, tylko to są sprawy, które gdzieś tam się dzieją, w Europie przynajmniej,
Aczkolwiek, myślę, że nasz problem dodatkowy właśnie polega na tym, o czym wspomniał pan Tomasz, to znaczy o tym, że prokuratura, która jest elementem wymiaru sprawiedliwości, który leży w Polsce i od lat jest zreformowany, tak? To znaczy niewiele się zadziało w tym obszarze, chociaż jest to trzecia władza, tak? I powinna być na jednym z pierwszych miejsc pod lupą. I to jest jedno, a dwa to jest kwestia tego, że owszem, Donald Tusk ogłosił z hukiem, że zamykamy sklepy, ale ja pamiętam zaraz te teksty w gazetach, które się pojawiły o tym, że to jest zamach na wolny rynek, prawda? I to jest niestety coś, co nas na każdym kroku zażyna, tak? To znaczy przepraszam za kolokwializm, myśmy się tak po prostu nastawili na to, że jest prymat wolnego rynku nad wszystkim.
Pani Paulina przeszła z
Nie przeszłam, zawsze tak uważałam, nieprawda. Że po prostu tym hasłem zamykamy sobie często drogi do rozwiązania różnego rodzaju problemów.
Znaczy my myślimy przede wszystkim o wolności w kategoriach takiego właściwie robienia, czego pragniemy, czy potrzebujemy. Natomiast u nas nie mówi się o wolności w kategorii odpowiedzialności również, a wolność w sposób absolutnie nieodłączny jest związana właśnie z odpowiedzialnością za siebie i za innych.
A ja chciałam zasugerować państwu, że potrzebne przy całej tej sprawie dopalaczy jest odrobina profesjonalizmu. Nie tylko, prawda, mówienie o wolności i o złym wymiarze sprawiedliwości, ale także o tym, że profesjonaliści, chemicy, Biolodzy powinni wiedzieć, czego można się spodziewać, czego szukać i co tropić. Podczas kiedy podejrzewam, że jest tak mało tego, że wiedzą, pani profesor. Podejrzewam, no nie chcę rzucać tutaj jakichś oskarżeń, ale podejrzewam, że chemicy, no niektórzy oczywiście, czy tacy, którzy uważają się za chemików, mogą nawet mieć z wynajdowania coraz to nowych mutacji niebezpiecznych substancji.
Mają
ważne profity. I tego profesjonalizmu mi brak w dyskusji o dopalaczach, a ponieważ mam jeszcze 2 minuty, 1,5 minuty, to chciałam państwu wrzucić jeszcze jedną bardzo smutną tendencję, którą ja zauważyłam w ostatnim czasie, a mianowicie pozbywanie się ludzi, którzy być może są trudni, być może bardzo ciężko się z nimi pracuje, ale są profesjonalistami.
Ale to jest stała tendencja.
Kogo mam na myśli?
No wiadomo, że Sikorskiego, tak?
Radosława Sikorskiego.
Ale to chyba tak od dawna jest.
Ale niestety, panie, że on jest sam sobie winien.
Ale rzeczywiście, że tak. On nie umiał współpracować ze swoimi pracownikami w ministerstwie.
No może on jest winien, ale my tracimy, tak? Więcej niż on, uważam.
Ale ja się absolutnie zgadzam z tym, co powiedział Aleksander Kwaśniewski, dowiedziawszy się prawdopodobnie o odejściu Sikorskiego. Zdolnych polityków tak wielu nie mamy, panie Tomku. I szkoda, że akurat ci trudni, a tak bywa, że ci zdolni profesjonaliści w różnych dziedzinach życia na ogół są trudni. No. Niestety. Proszę państwa, dziękujemy państwu za ten sezon. Mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu. Najpóźniej 6 września będzie to w przededniu, nie, 5 września, bo 6 jest niedziela. Najpóźniej 5, mam nadzieję. 5 września będzie to w przededniu referendum. Oczywiście 5 września o referendum już nie będziemy mogli rozmawiać, ale to już państwa decyzja, czy na to referendum pójdziecie, czy ono będzie ważne i co po referendum. Dziękuję bardzo, Dorocie Piątek, Paulinie Suszce, Tomkowi.
Dziękuję.
Audycję realizowała Edyta Mosińska. Ja się nazywam Nina Nowakowska i do usłyszenia za ponad miesiąc.
Autopromocja. Radio na twoich oczach. Zobacz, jak to robimy.
W sobotę wyjeżdżamy do Gniezna.
Pokażemy, jak koronowano w średniowieczu króla.
Udowodnimy stołeczność Gniezna.
I będzie można sobie zrobić z nim selfie.
Tegoroczna edycja poświęcona będzie dwóm pierwszym koronacjom Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka II.
To będzie prawdziwie królewski weekend w Gnieźnie. Z wizytą wpadną także cesarz Otton III i biskup Wojciech. Może uda się ich zaprosić do naszego plenerowego studia na placu u podnóża katedry. Posłuchajcie w sobotę od 14, a wieczorem wszystkich nas czeka
wielka uczta po koronacji Bolesława Chrobrego na gnieźnieńskim rynku.
Radio na twoich oczach. Zobacz, jak to robimy. Autopromocja. Reklama.
Weekendowe cuda cenowe. Karkówka bez kości, tylko 10,79 za kilogram. Chata Polska.
Zatrudnienie personelu, zakup sprzętu, komputery, flota firmowa. To bez sensu, kolejny pomysł bez szans.
Ile pomysłów wyrzuciłeś już do kosza, bo nie miałeś środków, żeby je zrealizować? Nie musi tak być. Teraz dzięki funduszom unijnym możesz rozwinąć swoją firmę. Skorzystaj z instrumentów zwrotnych w ramach inicjatywy Jeremy i wcielaj w życie swoje śmiałe pomysły. Inicjatywa Jeremy. Napędzamy rozwój przedsiębiorstw. www.jeremy.pl. Projekt